Simon Beckett.
Zapach śmierci.
Wydawnictwo Czarna Owca. Przełożyła Agata Ostrowska. Czyta Wojciech Żołądkowicz. Mojemu ojcu, Frankowi Beckettowi, który nauczył mnie patrzeć na każdą sprawę z szerszej perspektywy. Lipiec 1929, kwiecień 2018. Rozdział pierwszy. Ludziom zwykle wydaje się, że natychmiast rozpoznaliby zapach śmierci. Że rozkładowi towarzyszy szczególna, charakterystyczna woń. Paskudny, trumienny odór. Bynajmniej. Proces rozkładu jest bardzo złożony. Żeby żywy niegdyś organizm zamienił się w szkielet, obrócił w kości i minerały, najpierw musi przejść długą biochemiczną drogę. Owszem, niektóre gazy wydzielane w tym procesie są nieprzyjemne dla ludzkiego węchu, ale to jedynie część szerokiego asortymentu zapachów. Gnijące ciało produkuje setki lotnych związków organicznych, z których każdy ma specyficzne cechy. Wiele z nich, zwłaszcza te powstające na środkowych etapach rozpadu ciała, związane z gniciem i wzdęciem, niezaprzeczalnie śmierdzą. Na przykład trisiarczek dimetylu przypomina zapachem zepsutą kapustę. Kwas masłowy i trimetyloamina przywodzą na myśl odpowiednio wymiociny i nieświeżą rybę. Z kolei indol cuchnie fekaliami. A jednak w niższych stężeniach indol ma delikatny, kwiatowy aromat, ceniony przez producentów perfum. Heksanal, gaz wydzielany zarówno na początku, jak i pod koniec procesu rozkładu, przypomina zapachem świeżo skoszoną trawę. Butanol roztacza zaś woń opadłych liści. Woń rozkładu może obejmować wszystkie te nuty zapachowe, tworząc bukiet tak złożony jak w dobrym winie. A ponieważ nieprzewidywalność jest dominującą cechą śmierci, to ta nieraz anonsuje swoją obecność zupełnie inaczej. Czasami w najmniej oczekiwany sposób. Proszę patrzeć pod nogi, panie doktorze, ostrzegł mnie idący przede mną Willen. Wystarczy jeden niezauważalny krok i spadnie pan piętro niżej. Nie musiał mi przypominać. Schyliłem się pod belką stropową, ostrożnie stawiając stopy. Na przepastnym strychu było jak w piecu. Powietrze w niskiej przestrzeni pod dachem z łupków nagrzewało się przez cały dzień, a maska na twarzy utrudniała oddychanie. Elastyczny kaptur kombinezonu ochronnego wrzynał mi się w twarz. Spróbowałem raz jeszcze otrzeć z czoła pot, ale udało mi się go tylko trochę rozmazać. Poddasze starego szpitala było ogromne. Ciągnęło się we wszystkie strony, ginąc w mroku poza zasięgiem tymczasowo ustawionych źródeł światła. Na podłodze ułożono chodnik z aluminiowych płytek, który z każdym krokiem rytmicznie uginał się i prostował pod naszym ciężarem. Miałem nadzieję, że legary pod spodem nie są spróchniałe. — Zna pan tę część miasta? — zapytał Willen przez ramię. Akcent wskazywał, że komisarz wychował się daleko na północ od Londynu. Raczej nad Tyne niż nad Tamizą. Był przysadzistym mężczyzną po 40. Kilkanaście minut wcześniej, kiedy po mnie wyszedł, miałem okazję zobaczyć jego sztywne, siwe włosy i brodę, wilgotne i oklapłe od potu. Teraz głowę i twarz miał niemal całkowicie zasłonięte maską i białym kombinezonem. Niezbyt. Tak, to nie jest okolica, w którą chciałoby się zapuszczać bez ważnego powodu. A nawet i wtedy niekoniecznie schylił się, żeby przejść pod skośną belką. Uwaga na głowę! Poszedłem w jego ślady. Mimo specjalnych płytek poruszanie się po strychu nie było najłatwiejsze. Grube drewniane belki krzyżowały się nisko nad głowami, gotowe roztrzaskać czaszkę każdemu, kto nie schyli się wystarczająco nisko. Na wysokości kostek zaś wiły się stare rury czyhające na nieuważnie postawioną stopę. Raz po raz wydawałoby się, że w zupełnie przypadkowych miejscach na drodze wyrastały osmalone, ceglane kominy, blokując przejście i wymuszając okrężny przebieg aluminiowych chodników. Odgarnąłem pajęczynę, która musnęła mnie po twarzy. Mnóstwo ich zwisało z surowych desek dachu, oblepione brudem przypominały wystrzępione lambrekiny teatralne. Wszystko pokrywała gruba warstwa kurzu, zmieniająca żółty niegdyś materiał izolacyjny pomiędzy legarami we wstrętny, brązowy futrzak. Pyłki kurzu wirowały w powietrzu, lśniły w jasnym świetle. Pomimo maski czułem pył w oczach i ustach. Uchyliłem się gwałtownie, bo nie tyle zauważyłem, ile wyczułem jakiś nagły ruch gdzieś w ciemności pod dachem. Kiedy jednak zadarłem głowę, nic nie zobaczyłem. Złożyłem to na karp zbyt bujnej wyobraźni i znów skupiłem się na patrzeniu pod nogi. Przed nami w kręgu jasnych lamp znajdował się nasz cel. Grupka odzianych na biało postaci stała w jaskrawym świetle na nieco większej wysepce metalowych paneli rozłożonych wokół jednego z kominów. Dobiegał nas szmer rozmowy stłumionej przez maski na twarzach. Technik kryminalistyczny robił zdjęcia czegoś, co leżało u ich stóp. Whelan zatrzymał się kilka kroków od grupy.
Pani nadkomisarz? Jest już antropolog.
Jedna z osób zwróciła się w moją stronę. Niewielki fragment twarzy widoczny nad maską był zaczerwieniony i lśnił od potu. W bezkształtnym kombinezonie trudno byłoby określić płeć tej postaci, ale już nie pierwszy raz mieliśmy razem pracować. Kiedy podszedłem bliżej, zobaczyłem, że grupka stoi wokół czegoś zawiniętego w plastikową płachtę. Przypominało to zrolowany dywan. Na jednym końcu opakowanie zostało częściowo rozwinięte. Z dziury wystawała zmumifikowana twarz z pustymi oczodołami i karmelową skórą naciągniętą ciasno na kościach policzkowych. Pochłonięty tym widokiem nie zwróciłem uwagi na niską belkę stropową i wyrżnąłem głową tak mocno, że aż mi zadzwoniły zęby. — Ostrożnie! — powiedział Whelan. Potarłem się po głowie, czując raczej zażenowanie niż ból. Świetne wejście. Kilka par oczu zmierzyło mnie niechętnym spojrzeniem znad masek. Tylko kobieta, do której zwrócił się wcześniej Whelan, wyglądała na rozbawioną, a wokół jej oczu pojawiły się zmarszczki świadczące o wesołym uśmiechu. — Witamy u świętego Judy — powiedziała nadkomisarz Sharon Ward. 12 godzin wcześniej przebudziłem się z koszmaru. Zerwałem się gwałtownie, siadając wyprostowany na łóżku, niepewny, gdzie jestem, a ręka odruchowo powędrowała do brzucha, macając w poszukiwaniu lepkiej krwi. Skórę miałem jednak suchą i nienaruszoną, jeśli nie liczyć śladu po dawno zabliźnionej ranie. Wszystko w porządku? Rachel podparła się na łokciu i położyła dłoń na mojej piersi, wyraźnie zaniepokojona. Światło dnia przesączało się przez ciężkie zasłony, wydobywając z mroku pomieszczenie, które dopiero teraz powoli nabierało znajomych kształtów. Pokiwałem głową, czując, że uspokaja mi się oddech. Przepraszam. Znowu zły sen? Mignęło mi wspomnienie plam ciemnej krwi i ostrza noża lśniącego w słońcu. Nie taki zły. Obudziłem cię. Mnie i cały dom. Uśmiechnęła się na widok mojej miny. Spokojnie, żartuję, tylko się rzucałeś, nikt nie mógł tego usłyszeć. Śniło ci się to, co zawsze?
Nie pamiętam. Która godzina?
Trochę po 7. Właśnie miałam wstać i zrobić kawę. Pozostałości koszmaru wciąż oblepiały mnie niczym zimny pot, ale spuściłem nogi na podłogę i wstałem.
Poleż sobie, ja zaparzę.
Wciągnąłem jakieś ubrania, wyszedłem z sypialni i delikatnie zamknąłem za sobą drzwi. Kiedy znalazłem się sam na korytarzu, uśmiech zniknął z mojej twarzy. Wziąłem głęboki oddech, starając się otrząsnąć z resztek strasznego snu. To się nie stało naprawdę, powtarzałem sobie. Nie tym razem. W domu panował spokój charakterystyczny dla wczesnych godzin porannych nowego dnia. Ciszę podkreślało głośne, rytmiczne tykanie zegara. Grubą wykładzinę podłogową zastąpiły kafelki, przyjemnie chłodne pod gołymi stopami. Chociaż powietrze było jeszcze trochę nagrzane po wczorajszym ciepłym dniu, kamienne ściany starego domu odpierały nawet największe fale gorąca, którymi raczyło nas w ostatnich dniach piękne babie lato. Napełniłem kawiarkę i postawiłem na kuchence, a potem nalałem sobie szklankę wody z kranu. Wypiłem, stojąc przy oknie i patrząc na zielone łąki rozciągające się za sadem. Słońce już wisiało na nieprawdopodobnie błękitnym niebie. W oddali pasły się owce, a z boku rósł nieduży lasek. Liście na drzewach już się czerwieniły. Jeszcze nie zaczęły spadać, ale niedługo miało się to zmienić. Widok przypominał fotografię w kalendarzu ze sklepu z pamiątkami, jakby nigdy nie mogło się tu wydarzyć nic złego. O innych miejscach też tak kiedyś myślałem. Jason opisywał ten drugi dom dzielony z Anią jako domek na wsi. W porównaniu z ich londyńską posiadłością, ogromną willą w Belsize Park, może i był to domek, ale to określenie nie oddawało mu sprawiedliwości. Budynek z kamienia o ciepłej barwie typowego dla regionu Cotswolds był starym, rozłożystym domiszczem z dachem krytym strzechą i mógłby z powodzeniem trafić na okładkę magazynu poświęconego architekturze i ogrodnictwu. Stał na obrzeżach malowniczego miasteczka z pubem nagrodzonym gwiazdką Michelina i wąską, główną ulicą, w każdy weekend zastawianą przez Range Rovery, Mercedesy i BMW. Kiedy Jason i Ania zaprosili nas na długi weekend, obawiałem się krępującej atmosfery. Byli moimi najlepszymi przyjaciółmi, jeszcze zanim moja żona i córka zginęły w wypadku samochodowym. Poznałem Karę u nich na imprezie. Byli rodzicami chrzestnymi Alice, a ja ojcem chrzestnym ich córeczki Mii. Ku mojej uldze całkiem nieźle dogadywali się z Rachel, ale kolacja czy drinki raz na jakiś czas to zupełnie co innego niż spędzenie kilku dni w swoim towarzystwie. Poznaliśmy się z Rachel zaledwie kilka miesięcy wcześniej, podczas traumatycznego śledztwa w sprawie zbrodni na bagnach u wybrzeża Essex. Martwiłem się, że zabranie jej z dłuższą wizytą do przyjaciół z mojego dawnego życia może jej się wydać dziwne, że z powodu łączącej mnie z Jasonem i Anią wspólnej historii poczuje się wykluczona. Wszystko jednak szło gładko. Nawet jeśli od czasu do czasu ogarniało mnie dziwne poczucie odklejenia, jakby stare życie nakładało się na nowe, nie trwało ono długo. Przez cały weekend włóczyliśmy się po lasach i polach Cotswolds. Przesiadywaliśmy w pubach, nieśpiesznie jedząc obiad i spędzaliśmy leniwie długie letnie wieczory. Były to pod każdym względem sielankowe dni, jeśli nie liczyć tego koszmaru. Za moimi plecami woda zaczęła bulgotać, wypełniając kuchnię aromatem kawy. Zdjąłem kawiarkę z kuchenki i właśnie rozlewałem napój do dwóch kubków, kiedy usłyszałem ciężkie kroki na skrzypiących schodach. Nie musiałem się nawet odwracać. Domyśliłem się, że to Jason. Cześć, powiedział wtaczając się do kuchni, jeszcze wyraźnie zaspany, wymięty i rozczochrany. Wcześnie wstałeś. Chciałem się napić kawy. Mam nadzieję, że to nie problem. Nie ma sprawy. O ile dla mnie też wystarczy. Klapnął na taboret przy wyspie kuchennej i bez większego zapału spróbował ciaśniej owinąć szlafrok frotę na swojej pękatej sylwetce, ale szybko dał sobie spokój. Z wycięcia szlafroka kipiały ciemne włosy, które pięły się z torsu po szyi aż do linii zarostu. Twarz porośnięta rzadką szczeciną i łysiejąca głowa zdawały się należeć do innego ciała. Z pomrukiem wdzięczności przyjął ode mnie kubek z kawą. Poznaliśmy się jako studenci medycyny w dawnych czasach, zanim życie skierowało mnie na zupełnie inną drogę. Wybrałem krętą ścieżkę kariery antropologa sądowego. Jason zaś został wziętym chirurgiem ortopedą, który mógł sobie pozwolić na dom na wsi w Cotswolds. Już w młodości nie należał do rannych ptaszków. A przez lata nic się w tym względzie nie zmieniło. Na pewno nie pomogło mu też wino wypite poprzedniego wieczoru. Napił się kawy i aż go wykrzywiło. Pewnie nie masz żadnego sposobu na kaca? Mniej pić. Bardzo śmieszne. Ostrożnie pociągnął mniejszy łyk z kubka. Kiedy musicie się zbierać? Dopiero po południu. Przyjechaliśmy moim nowym samochodem, używaną, ale porządną terenówką, a do Londynu mogliśmy wrócić nawet wieczorem. Jednak przypomnienie, że weekend zbliża się ku końcowi, a także myśl o następnym dniu sprawiły, że zakłuło mnie w sercu. — O której Rachel ma jutro lot? — zapytał Jason, jakby czytał mi w myślach. — Przed południem. Przyjrzał mi się uważnie. — Wszystko w porządku? — Jasne. — To tylko parę miesięcy, nic takiego. — Wiem. Jeszcze przez chwilę przyglądał mi się z namysłem, ale nie podjął wątku. Z grymasem bólu na twarzy podszedł do szafki i wyciągnął pudełko paracetamolu. Mięsistymi paluchami zgrabnie wycisnął z blistra dwie tabletki. Jezu, ale mnie łeb napierdala, powiedział, odkręcając butelkę wody mineralnej z lodówki. Popił tabletki i łypnął na mnie z podełba. Nie zaczynaj.
Nic nie mówię.
Nie musisz, kiwnął ponaglająco ręką. No dalej, wyrzuć to z siebie.
Po co? Przecież to wszystko wiesz. Nie powiem ci nic nowego.
Już w czasach studenckich Jason miał ogromny apetyt nie tylko na jedzenie. Teraz jednak osiągnął wiek, w którym nieumiarkowanie zaczęło dawać o sobie znać. Zawsze mocno zbudowany. W ostatnim czasie jeszcze bardziej przytył, a rysy twarzy zaczęły się rozmywać w opuchliźnie pasującej do niezdrowego kolorytu cery. Jednak dopiero niedawno odnowiliśmy przyjaźń po wieloletniej przerwie, więc czułem, że nie wypada mi wprost poruszyć tego tematu, jak zrobiłbym dawniej. Ulżyło mi, że sam o tym wspomniał.
Mam ostatnio dużo stresu w pracy, wzruszył ramionami, gapiąc się w okno. Cięcia budżetowe, rosnące kolejki, straszny bajzel. Czasem sobie myślę, że dobrze zrobiłeś. Wykręciłeś się w samą porę.
Znacząco rozejrzałem się po pięknie urządzonej kuchni.
Tobie też nie najgorzej się powodzi.
Wiesz, o co mi chodzi. No ale nieważne, grunt, że może i trochę sobie ostatnio dogadzam. Ale przecież nie wciągam koki ani nic takiego.
To na pewno dobra wiadomość dla twoich pacjentów.
Moi przynajmniej jeszcze żyją. Cięta riposta wyraźnie poprawiła mu humor. Gładząc się po brzuchu, ruszył do lodówki. Może kanapkę z bekonem? Wyjechaliśmy z Rachel po obiedzie. Jason zrobił niedzielną pieczeń. Skwierczące żeberka wołowe, w których przyrządzenie włożył dużo serca. A na deser była beza autorstwa Ani. Nalegała, żebyśmy zabrali trochę do domu razem z grubymi plastrami pieczonego mięsa. Nie będziesz musiał robić zakupów, przekonywała, kiedy próbowałem odmówić. Już ja cię znam, jak tylko Rachel wyjedzie, albo zapomnisz o jedzeniu, albo będziesz się zadowalał tym, co akurat znajdziesz w lodówce. Nie można żyć o samych omletach.
Wcale nie żyję o omletach, powiedziałem, ale nawet dla mnie zabrzmiało to niezbyt przekonująco.
W takim razie nie powinieneś mieć nic przeciwko zabraniu małego co nieco, prawda? Zapytała Ania z uśmiechem. Podróż powrotna do Londynu upłynęła nam w milczeniu. Był piękny wieczór. Pola Cotswold zmieniły się zielenią i złotem. Drzewa zaczynały przybierać rdzawy odcień zwiastujący nadchodzącą jesień. Jednak widmo jutrzejszego wyjazdu Rachel unosiło się między nami, psując atmosferę w samochodzie.
To tylko 3 miesiące, powiedziała nagle Rachel, jakby kontynuowała niewypowiedziany dialog. A Grecja jest całkiem blisko.
Wiem. Wcale nie tak blisko, ale wiedziałem, do czego piję. Wcześniej tego lata odrzuciła propozycję wyjazdu do Australii, gdzie mogłaby rozwijać swoją karierę oceanografki, więc nie miałem prawa narzekać na krótki wyjazd badawczy na Morze Egejskie.
Lot trwa tylko 4 godziny. Mógłbyś mnie odwiedzić. Może nawet zostać na dłużej.
Wszystko w porządku, Rachel, naprawdę. Już uzgodniliśmy, że lepiej jej będzie skupić się całkowicie na nowej pracy. Taki masz zawód, musisz jechać. Zobaczymy się niedługo.
Wiem, ale jest mi teraz strasznie ciężko.
Mnie też było ciężko. Domyślałem się, że to właśnie dlatego Jason i Ania, prawdopodobnie głównie Ania, zaprosili nas na weekend. Żebyśmy czymś się zajęli i nie myśleli o wyjeździe Rachel. Teraz jednak nie dało się już od tego uciec. Rachel przejrzała ubogą kolekcję płyt, które woziłem w samochodzie.
Może to? The Cat Jimmy'ego Smitha?
Może coś innego.
Rachel się poddała i włączyła radio. Już do końca podróży zamiast ciszy towarzyszyła nam nastawiona cicho audycja o hodowli alpak. Pola ustąpiły zabudowaniom rozlanych przedmieścia, a wkrótce miejskim budowlom z betonu i cegły. Odruchowo chciałem się skierować do mojego starego mieszkania we wschodnim Londynie, ale się zreflektowałem. Nie mieszkałem tam już niemal od początku lata, ale ciągle dziwnie mi było jechać gdzie indziej. Skręciłem w cichą ulicę wysadzaną drzewami.
Minąłem białe georgiańskie domy w zadrzewionych ogródkach i pojechałem dalej, do górującego nad nimi apartamentowca. Na tym tle rażąco nowoczesnego, choć zbudowano go w latach 70. Ballard Court był kanciastym, betonowym molochem, 10-piętrowym kompleksem, w którego szybach z przydymionego szkła odbijała się przytłumiona wersja wieczornego nieba. Mówiono mi, że to ważny przykład brutalizmu w architekturze, a ja bez oporów w to wierzyłem. Budynek niewątpliwie miał w sobie coś brutalnego. Zatrzymałem się pod bramą i wpisałem kod na domofonie. Czekając, aż brama się otworzy, zagapiłem się bez entuzjazmu na piętrzące się w górze balkony, gdy nagle zorientowałem się, że Rachel mi się przygląda. — Co tam? — Nic — odparła, ale na jej ustach błąkał się uśmieszek. Po wjeździe musieliśmy znowu poczekać, tym razem na otwarcie elektrycznej bramy do garażu podziemnego, ale w końcu zaparkowałem na przydzielonym miejscu. Raz niechcący zająłem cudze miejsce i dostałem od zarządu wspólnoty zdawkowy list z ostrzeżeniem, że podobne naruszenia regulaminu nie będą tolerowane. W Ballard Court obowiązywało wiele surowych reguł. Wjechaliśmy windą na 5. piętro. W holu głównym była recepcja i dyżurował portier, ale ponieważ tylko mieszkańcy mieli dostęp do garażu, windy omijały foyer i prowadziły prosto do mieszkań. Po otwarciu drzwi windy oczom pasażerów ukazywał się obszerny hol, wokół którego umieszczono w dość dużej odległości od siebie ponumerowane drzwi z drewna tekowego. Za każdym razem przypominało mi to hotel, a wrażenie to potęgowała jeszcze delikatna woń mięty, która zdawała się zawsze unosić w powietrzu. Stukając butami na marmurowej posadzce, przeszliśmy korytarzem do mieszkania. Popchnąłem ciężkie drzwi, puszczając Rachel przodem, i pozwoliłem im zamknąć się za nami powoli z cichym kliknięciem. Wyłożony dywanem przedpokój prowadził do ogromnej kuchni ze zwieńczonym łukiem przejściem wprost do jadalni i salonu. Tam podłoga była wyłożona tym samym wygłuszającym dywanem, idealnie uzupełniającym terakotowe płytki w kuchni. Na ścianach wisiały abstrakcyjne obrazy, a sofa obita skórą koloru kawy z mlekiem była tak głęboka, że można było się w niej zatopić. Był to bez dwóch zdań przepiękny apartament, bez porównania ze skromnym mieszkankiem na parterze szeregowca, które do niedawna zajmowałem. Nie znosiłem tego miejsca. Jason mi je załatwił. Jego znajomy ze szpitala przenosił się na pół roku do Kanady i nie chciał zostawiać pustego mieszkania. Wolał nie wynajmować go przez agencję, a że ja niechętnie rozważałem przeprowadzkę, Jason zasugerował, żebyśmy wzajemnie sobie pomogli. Czynsz miał być absurdalnie niski, a chociaż Jason się wypierał, podejrzewałem, że mógł maczać w tym palce. Nadal nie byłem przekonany, aż w końcu Rachel się wtrąciła. W moim mieszkaniu nie będę bezpieczny, twierdziła ze złością w zielonych oczach. Już raz zostałem tam zaatakowany, niemal zginąłem. Czy naprawdę zamierzałem ignorować zalecenia policji i ryzykować życie przez głupi upór i dumę? Miała trochę racji. Kilka lat wcześniej niejaka Grace Strachan dźgnęła mnie nożem i zostawiła, żebym się wykrwawił na własnym progu. Ta agresywna psychotyczka, która obwiniała mnie o śmierć swojego brata, zniknęła zaraz po ataku i ślad po niej zaginął. Rany długo się goiły, zwłaszcza te psychiczne, ale stopniowo zacząłem wierzyć, że niebezpieczeństwo minęło. Trudno było mi sobie wyobrazić, że tak niestabilna jednostka mogła długo unikać schwytania, na pewno nie bez czyjejś pomocy. Zacząłem myśleć, że albo nie żyje, albo przynajmniej wyjechała z kraju. Tak czy inaczej, że nie stanowi już zagrożenia. Kiedy jednak na początku roku pracowałem w Essex przy sprawie zabójstwa, ktoś włamał się do mojego mieszkania, a policja znalazła na miejscu odcisk jej palca. Nie udało się ustalić, jak długo ten odcisk się tam znajdował. Niewykluczone, że po prostu przegapiono go po tamtej wizycie z nożem. Możliwe jednak, że Grace wróciła dokończyć dzieła. Mimo to wcale nie uśmiechała mi się wyprowadzka. Nie byłem szczególnie przywiązany do samego mieszkania. Dwa główne wspomnienia z tamtego miejsca to zamach Grace na moje życie oraz nieudany związek. Ale jeśli miałem się przenieść, chciałem to zrobić na swoich warunkach. A w tej sytuacji czułem się tak, jakbym uciekał. W W końcu przekonała mnie nie policja, ani też spóźniony instynkt samozachowawczy. Chodziło o Rachel, która coraz częściej zostawała u mnie na noc. Ryzykowałem już nie tylko swoje życie. Przeprowadziłem się więc do Ballard Court, pod adres, który nie widniał w żadnych moich oficjalnych dokumentach. A system ochrony, elektryczne bramy i podziemny garaż uzyskały aprobatę zarówno Rachel, jak i policji. Jeśli Grace Strachan rzeczywiście wróciła, jeśli jakimś sposobem odkryła, że przeżyłem, niełatwo będzie jej się dowiedzieć, gdzie mieszkam, nie mówiąc nawet o zbliżeniu się na odległość ręki uzbrojonej w nóż. Jednak od czasu znalezienia tego jednego odcisku palca nie było żadnego śladu Grace. Z początku policja obserwowała moje puste mieszkanie. Puste, bo nie zamierzałem go sprzedawać ani wynajmować, jeśli istniał choć cień ryzyka, że prześladowczyni wzięła je sobie na cel. Jednak wraz z upływem tygodni patrole coraz bardziej ograniczano. Na tym etapie byłem już przekonany, że cała ta sprawa to był fałszywy alarm i postanowiłem wrócić do domu, gdy tylko dobiegnie końca okres najmu bezpiecznego, ale i bezdusznego apartamentu w Ballard Court. Jeszcze nie powiedziałem o tym Rachel, bo uznałem, że będzie na to czas. Nie chciałem psuć naszego ostatniego wspólnego wieczoru. Okazało się jednak, że zrobił to ktoś inny. Telefon zadzwonił, kiedy szykowaliśmy kolację, oboje uparcie udając, że Rachel wcale nie wyjeżdża następnego ranka. Zachodzące słońce złociło okna, rzucając długie cienie i przypominając nam, że lato dobiegło końca. Zerknąłem na Rachel. Nie spodziewałem się żadnych telefonów i nie przychodził mi do głowy nikt, kto mógłby dzwonić w niedzielny wieczór. Uniosła brew, ale nic nie powiedziała, kiedy wziąłem komórkę do ręki. Na ekranie wyświetlało się nazwisko Sharon Ward. Odwróciłem się do Rachel. Praca. Nie muszę odbierać. Zmrużyła oczy w uśmiechu, ale zanim się odwróciła, dojrzałem w nich coś, czego nie potrafiłem zidentyfikować. Musisz, odparł.